Bóg Radio i Radio Paranormalium zapraszają do wysłuchania wybranego opowiadania z ABW, Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Czyta Marek Sęk-Iwelios.
Tadeusz Oszubski, Kości Ojców. Chcesz być w życiu młotkiem czy gwoździem? Spytał Kaczan. Jeden z obecnych wtedy w warsztacie, barczysty mężczyzna około 40, roześmiał się głośno i patrząc na Artura dodał. Chcesz jeść, czy żeby ciebie zjedli? Tamten wieczór sprzed 2 lat zapadł Arturowi w pamięć. Każde słowo, gest i spojrzenie zostały utrwalone i chłopiec mógł po nie sięgać, kiedy tylko chciał. Czasem obrazy i dźwięki przychodziły same, szczególnie nocą tuż przed zaśnięciem. To nie były przyjemne wspomnienia, jednak znaczące. Tamto wieczorne spotkanie odmieniło życie Artura. Upewnił się wtedy, że chce być w życiu młotkiem, a nie gwoździem. Dzień później, w swoje 12 urodziny, po raz pierwszy ukradł samochód i odstawił go do warsztatu Kaczana. W ciągu 2 następnych lat siedział za kierownicą najmniej 150 ukradzionych wozów. Wszystkie trafiały do Kaczana, który wraz z ekipą swoich fachowców rozbierał je na części. Przebijali numery silników, składali wozy, dawali nowy lakier. Pojazdy opatrzone sfałszowanymi dokumentami sprzedawane były potem w całym kraju. Niektóre trafiały za wschodnią granicę. Pierwszym samochodem był Mercedes, jednak Arturowi najbardziej odpowiadały Volkswageny. Instalacje alarmowe nie stanowiły przeszkód. Chłopiec miał dobrego nauczyciela. Paweł, starszy zaledwie o rok, ale doświadczony już w złodziejskim rzemiośle, szybko zaakceptował Artura, którego Kaczan przydzielił mu jako pomocnika. Wkrótce też chłopcy zaprzyjaźnili się. Wspólnie nie tylko kradli samochody, ale też spędzali wieczory w nocnych klubach. Wpuszczano ich tam, bo choć nie byli pełnoletni, to zawsze mieli pieniądze. Kaczan płacił swoim chłopcom 1000 złotych od każdego dostarczonego do warsztatu wozu. A ty gdzie, Artuś? Już przecież ciemno, powiedziała starsza kobieta, widząc, że chłopiec wkłada buty i kurtkę. Muszę do kolegi, babciu. Idę się pouczyć, bo będzie klasówka. Artur skłamał bez zastanowienia, spoglądając przy tym na matkę, która krzątała się w kuchni. Słyszała mama? Uczyć się chce! Matka podniosła głos. Chłopiec roześmiał się w myślach i niepostrzeżenie wyszedł z mieszkania. Utarczki kobiet stały się czymś zwykłym, niemal codziennym. Zwykle właśnie on stanowił pretekst tych napięć. A może jednak prawdziwą przyczynę. Jakkolwiek było, łatwo mógł odwrócić uwagę matki i babki od swoich poczynań. Wystarczyło sprowokować sytuację, w której zaczną sobie skakać do oczu. Ojca bym nie oszukał, pomyślał Artur. Ale ojciec nie żył już od 5 lat. Jego szczątki, wydobyte z rozbitej ciężarówki, pogrzebano na cmentarzu. Paweł już na niego czekał. Nie dostali od Kaczana namiarów konkretnego wozu, więc zdając się na szczęście, spacerowym krokiem ruszyli na łowy. Godzinę później dotarli do osiedla wzniesionego na przełomie lat 40. i 50. Znali tu kilka punktów, gdzie czasem parkowali nieostrożni kierowcy. Znajdowały się one w strefach, których nie można było dostrzec z okien bloków o monstrualnej architekturze. Chłopcy krążyli tam teraz, unikając policyjnych wozów patrolowych. Samochód, który miał stać się ich łupem, dostrzegli około 11. Noc była już gęsta i tylko w nielicznych oknach paliły się światła. Upatrzony pojazd okazał się Volkswagenem, tak jak Artur lubił. Do Kaczana zajechali 30 minut później. Z wozem nie mieli kłopotów. Drzwi otworzyli w ciągu najwyżej minuty. Właściciel sam był temu winny, bo poprzestał na naklejce informującej, że Volkswagen ma autoalarm, zamiast sypnąć groszem i rzeczywiście założyć instalację zabezpieczającą. Kaczan, kiedy o tym usłyszał, roześmiał się, a potem skomentował. Jak stać takiego na samochód, to po co sknerzy na ochronę? Ale i tak byście mu ten wóz rąbnęli, nie chłopaki? W odpowiedzi tylko wzruszyli ramionami. Pokonywanie standardowych zabezpieczeń było dla nich chlebem powszednim. Właściciel warsztatu sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyjął portfel z plikiem banknotów. Odliczył 100 złotówek i podał zwitek Pawłowi. Ten schował 600 złotych. Reszta była dla Artura. Chłopcy wyszli z warsztatu, wezwali taksówki i rozjechali się do domów. Artura czekało wymyślenie kolejnej bajeczki usprawiedliwiającej późny powrót. Niewiele osób wiedziało o jego sposobie zarobkowania. Na co dzień był grzecznym chłopcem. Chodził do szkoły jak inni, nie tak przedsiębiorczy czternastolatkowie. Następnego wieczoru wyszedł sam na ulicę miasta. Paweł bardziej niż on interesował się dziewczynami, szczególnie jedną. Dlatego też Arturowi przyszło po raz pierwszy działać samodzielnie. Nie martwiło go to. Jeśli dostarczy Kaczanowi jakiś wóz, to pieniądze zatrzyma dla siebie w całości. Będę kimś za parę lat, myślał, pamiętając o ukrytej w piwnicy kasetce wypchanej już plikami banknotów. Za parę lat kupię warsztat Kaczana, albo i dwa takie. Kupię nawet Kaczana, zaśmiał się do swoich myśli. Kaczan zlecał im czasem kradzież konkretnego samochodu. Były to zawsze drogie, eleganckie wozy, na które czekali już kupcy. Najczęściej zza wschodniej granicy. Dla Kaczana pracowało wielu informatorów, dzięki czemu o właścicielu wytypowanego pojazdu i samym wozie wszystko było wiadomo. Kradzież ograniczała się do oprowadzenia samochodu w ściśle określonym miejscu i o ustalonym czasie, kiedy to zwykle pozostawał bez nadzoru. Szef mawiał do nich, śmiejąc się. Jakie ryzyko, chłopaki? Nawet jak was złapią... I co wam zrobią? Jesteście nieletni i nienotowani. Wezwę adwokata i wypuszczą was po godzinie. Najwyżej, jak ktoś się uprze, to dostaniecie kuratora. Artur ani myślał dać się komukolwiek złapać. Był ostrożny, nawet bardzo ostrożny. Paweł już kilkakrotnie zarzucił mu tchórzostwo. Wóz stał w zatoczce. Ogromna limuzyna. Czarny lakier błyszczał w świetle rtęciowych lamp. Wóz dla konesera, ocenił Artur. W sekundę później był już pewny, że ma przed sobą swój łup. Kaczan nieźle się zdziwi, jak podjadę do niego takim bajeranckim wózkiem. Pomyślał i głośno się roześmiał. Od limuzyny dzieliła go szerokość jezdni. Przeszedł więc kawałek chodnikiem, rozglądając się po okolicy. Panowała martwa cisza. W wozie chyba nie było kierowcy, jednak Artur nie miał co do tego pewności. Przez ciemne szyby nie można było zajrzeć do wnętrza pojazdu. Należało podjąć jakąś decyzję. Artur nie wahał się długo. Równym krokiem przeszedł na drugą stronę ulicy, cały czas wpatrując się w limuzynę. Nie znał tej marki, ale samochód musiał być niezwykle drogi. Miał linię charakterystyczną dla wozów z przełomu lat 40. i 50. Na karoserii i w oknach nie było nalepki ostrzegającej, że w wozie zamontowano autoalarm. Chłopiec zdawał sobie sprawę, iż może to być podstęp właściciela limuzyny, ale przecież już się zdecydował. Podszedł do wozu. Palce prawej dłoni położył na klamce przednich drzwiczek od strony pasażera. Ku zdumieniu Artura zamek cicho trzasnął i drzwi się uchyliły. Co dziwniejsze, w kabinie nie zapaliło się automatycznie światło. W wozie było ciemno i zimno, ani żywego ducha. Pomyślał chłopiec i wślizgnął się do wnętrza. Gdy przesuwał się ku siedzeniu kierowcy, drzwiczki zatrzasnęły się samoczynnie. Nie przejął się tym. Zacisnął już palce na kierownicy. Zaczął pospiesznie szukać stacyjki, aby wyrwać obudowę, dobrać się do okablowania i zwierając przewody uruchomić wóz. Stacyjki jednak nie było. Chłopiec zamarł. Może to jakiś japoński bajer? Myślał gorączkowo. Samochód uruchamiany głosem albo odciskiem palca na płytce. Poruszył się niespokojnie i odruchowo nacisnął pedał gazu. Wóz ruszył. Nie jest źle. Artur pogratulował sobie w myślach. Następnie poruszył kierownicą i limuzyna, sunąc wolno, wtoczyła się na jezdnię. Jak to działa? Zastanawiał się, oglądając tablicę rozdzielczą, której właściwie nie było. Żadnych wskaźników, żadnej dźwigni zmiany biegów, tylko kierownica oraz pedały gazu i hamulca. Artur chciał uważniej przyjrzeć się wozowi, nim dostarczy go do warsztatu Kaczana, skręcił więc w najbliższą przecznicę. Wprowadził pojazd między uśpione bloki i zaparkował obok śmietnika. Sięgnął ręką do drzwi, szukając klamki. Klamki nie było. Co jest? Zaklął w myślach, wodząc palcami po litej powierzchni wnętrza wozu. Nie namacał żadnej szpary, nawet rysy. Wydawało się, że drzwiczki i karoseria, wyścielane od wewnątrz grubą, czarną, lakierowaną skórą, tworzą jednorodną całość. Szybko przesunął się w prawo na siedzenie pasażera. Sięgnął do drzwiczek, którymi wsiadł do wozu. One również nie miały klamki. Targnął ciałem w tył. Niezdarnie przysiadł w miejscu, gdzie łączyły się obydwa fotele. Poczuł wówczas pod stopami jakieś przedmioty i usłyszał trzaski. Nerwowo sięgnął do kieszeni, wyjął plastikową zapalniczkę i potarł kółko. Żółty płomyczek rozjaśnił wnętrze wozu. Artur opuścił dłoń i światło dotarło pod fotele. Podeszwy jego butów wspierały się na kilku rzuconych bezładnie ludzkich czaszkach. Gwałtownie uniósł stopy, przekręcił się na siedzeniu i nadal trzymając nisko zapalniczkę spojrzał na tył samochodu. Całą podłogę limuzyny pokrywały ludzkie kości, niektóre zamienione już w pył. W tylnej części pojazdu usypano wielki ich stos, kurhan wystający ponad zamontowane naprzeciw siebie dwie kanapy kryte czarną skórą. Co to jest? Krzyknął chłopiec. Odpowiedzią był trzask pękającej czaszki, na którą właśnie nadepnął. Myśli Artura pędziły niczym elektryczna kolejka, z cichym szumem, po zamkniętym torze w kształcie elipsy. Sprawność umysłu odzyskał dopiero po godzinie. Wtedy właśnie samochód, nieuruchomiony niczyją ręką, sam ruszył spod osiedlowego śmietnika. Bez trudu włączył się do ruchu ulicznego. Respektując sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, skierował się na peryferię miasta. Po kwadransie jazdy zaparkował na nieznanej chłopcu uliczce. Arturowi zaczęło doskwierać panujące w wozie zimno. Czuł też głód. Był osłabiony. Początkowo sądził, że to wynik szoku. Wkrótce jednak odkrył, że sił ubywa mu tylko w trakcie jazdy. Limuzyna poddawała się czasem woli kierowcy i pędziła z taką prędkością i w takim kierunku, jak sobie Artur zażyczył. Wykazywała jednak daleko idącą samodzielność, uruchamiając silnik bez udziału człowieka. Poza tym z sobie tylko wiadomych powodów jechała gdzieś, dążyła dokądś, mimo że chłopiec z uporem naciskał hamulec. Tracąc nadzieję, patrzył na szczątki, w których zanurzały się jego sportowe buty. Co to byli za ludzie? Pytał siebie w myślach. Ja też tak skończę? Potem w przypływie desperacji rzucał się całym ciałem na ściany wozu z siłą, na jaką pozwalały mu słabnące z każdą chwilą mięśnie. Ty, samochód! Krzyczał. Masz mnie słuchać. Każdy wóz musi mnie słuchać. Limuzyna z cichym szumem jechała przez śródmieście. Artur siedział tyłem do kierunku jazdy. Patrzył tempo na stos kości, na trudne do zidentyfikowania strzępy tkanin, wszystko, co pozostało z jego poprzedników. Nieostrożnych, którzy chcieli się przejechać luksusowym wozem, albo go ukraść i sprzedać. Chłopiec przypomniał sobie opowieści babki. Kiedyś myślę, że to wszystko bzdury, bajki, dla dzieci albo naiwnych przygłupów. Uważaj, Artuś, bo nocą jeździ po mieście czarny samochód i porywa ludzi, często mawiała staruszka. Niedawno matka, słysząc znów tę historyjkę, potraktowała ją jako pretekst do starcia. Spojrzała wtedy na babkę z lekceważeniem i powiedziała złośliwym tonem: I co? Znowu opowiada mama dziecku te bajdy o ubekach? Czarnych wołk nikt na ulicach nie widział jeszcze zanim się Artur urodził. W ogóle z tym porywaniem ludzi to bzdury. Dziadek też kiedyś takie bajdy plutuł, jak to przed wojną czy za cara jeździła po ulicach czarna kobitka i ludzie znikali. Teraz Arturowi nie chciało już się śmiać z opowieści o czarnych samochodach porywających nocą ludzi z ulic miasta. Było już po południu. Limuzyna, posłuszna przez chwilę Arturowi, pozwoliła mu jechać przez dzielnicę, w której mieszkał. Sunęli wolno, najwyżej 20 km na godzinę. Kiedy mijali dom chłopca, ukazał się codzienny widok. Babka Artura siedząca w oknie. Wiekowa kobieta, wsparta łokciami na poduszce, obserwująca leniwy ruch na chodniku, wędrówki ludzi żyjących w sąsiednich kamienicach. Chłopiec uderzył otwartą dłonią w boczną szybę samochodu. Staruszka nie mogła dostrzec tego gestu, jednak nie przeoczyła czarnej limuzyny. Poderwała się, uniosła łokcie z poduszki leżącej na parapecie. Mówiła coś, może nawet krzyczała, odwróciwszy twarz w głąb mieszkania. Artur pomyślał, że opowiada matce o złowieszczym pojeździe, który właśnie przejechał ich ulicą. Musiał uciec, wydostać się, jednak ściany były połączone w jedno z drzwiami i oknami. Skóra tapicerki sprawiała wrażenie mocnej tkanki jakiegoś ogromnego organizmu. Artur znów spróbował wybić przednią szybę, z całej siły uderzając w nią stopami. Nie przyniosło to jednak efektu. Usiłował też po raz kolejny krzyczeć ile sił w płucach, gdy wóz zaparkował w jakimś uczęszczonym przez ludzi miejscu. Nikt go jednak nie słyszał. Dźwięk nie przenikał przez ciało czarnej limuzyny, a przyciemnione szyby chroniły wnętrze pojazdu przed spojrzeniami ciekawskich. Wieczorem Artur, bardzo już osłabiony, obmyślił straceńczy plan. Postanowił doprowadzić do zderzenia z innym pojazdem, a gdy czarny samochód zostanie uszkodzony, wydostać się z niego. Limuzyna jednak nie dopuściła do wypadku. Jakby przejrzała myśli chłopca. Pozwalała mu czasem się prowadzić, ale była ostrożna. Gdy po raz piąty wóz uniknął z gracją kolizji z nadjeżdżającym sprzeciwka samochodem, chłopiec był bliski rezygnacji. Nagle klamka! Klamka z zewnątrz. Myśl ta pojawiła się i rozbłysła w znękanym umyśle zamroczonym wyczerpaniem. Ktoś musi otworzyć wóz z zewnątrz, planował gorączkowo Artur, a ja wtedy szybko wysiądę. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że jazda może trwać jeszcze długo, a jemu przecież nie zostało wiele czasu. Był coraz słabszy, wóz wysysał z niego wszystkie siły, jednak Artur nie miał zamiaru dołączyć do nieszczęśników, których szczątki zasłały podłogę limuzyny. Musiał więc przyspieszyć chwilę, w której ktoś będzie chciał ukraść ten wóz. Musiał pomóc szczęściu. Paweł zdecydował już po chwili. Znał przecież szlaki swego przyjaciela, jego nawyki i sposób działania. Postanowił tak manewrować wozem, by w odpowiednim miejscu i czasie mógł wpaść w oko Pawłowi. Księżyc był w pełni. Artur z trudem podnosił powieki. Tkwił w piekielnym wozie już od ponad 20 godzin. Mobilizując resztki sił, wsparty na kierownicy, obserwował okolice. Czujność limuzyny chyba już osłabła, bo wóz pozwolił się zaparkować w jednym z miejsc często odwiedzanych przez Pawła. Plan Artura mógł więc się powieść. Teraz chłopiec czekał. Musiał być cierpliwy. Ktoś przeszedł bardzo blisko wzdłuż żywopłotu otaczającego murowany pawilonik osiedlowego śmietnika. Jakiś mężczyzna w krótkiej kurtce i czapce narciarskiej. Potem pojawiła się grupa chłopców z dziewczynami. Chyba szli do pobliskiego nocnego klubu. Godzinę później nadszedł Paweł. Uważnie przyglądał się limuzynie. Artur, przejęty, obserwował go przez przednią szybę, nieprzeniknioną dla patrzących z zewnątrz. Przyjaciel się wahał. Wreszcie dotknął dłonią maski. Sprawdzał, czy wóz stoi od dawna w tym miejscu, czy jego silnik jest jeszcze ciepły. Przyjaciel zwlekał chwilę przy wozie, po czym nagle się odwrócił i odszedł szybkim krokiem. W tym momencie Artur zapłakał, głośno jak dziecko, tak jak nie robił tego od wielu już lat. Minutę później otworzyły się przednie drzwi wozu, te od strony pasażera. Artur poderwał się, chciał krzyknąć: Paweł, nie zamykaj! Nie zdążył, drzwiczki trzasnęły. Jednocześnie człowiek, który wsiadł do samochodu, odkrył obecność chłopca. Ho! Wrzasnął przerażony. Zaraz się jednak zreflektował i próbując opanować drżenie głosu, spytał: To twój wózek? Nie z fabryka. Chciałem tylko obejrzeć. To nie był Paweł. Artur przyjrzał się po bladłej twarzy nieznanego mu złodzieja. Rozpoznał mężczyznę w narciarskiej czapce, który wcześniej mijał limuzynę. Wóz natychmiast ruszył samodzielnie. Pomknął żwawo ku jednej z głównych ulic miasta. Płynął po jezdni z ledwie słyszalnym szumem silnika. Prawie nie słychać maszyny, skonstatował mężczyzna w czapce. To chyba nie benzyniak. Jakiś elektryczny bajer, co młody? Na czym on jeździ? Na nas, szepnął Artur, zsuwając się z fotela kierowcy na podłogę, na stos kości swych poprzedników w złodziejskim fachu. Mężczyzna rzucił się w lewo, złapał kierownicę. Aleś mnie nastraszył, młody, krzyknął z oburzeniem. Chory jesteś, czy jak? Co ty tam bełkoczesz? Nic nie rozumiem. Zrozumiesz, zdążył pomyśleć Artur, zanim stracił przytomność. Kilka godzin później zamienił się w stos suchych kości, bez śladu ciała i krwi, bez krztyny energii. Leżał pod stopami mężczyzny w narciarskiej czapce, który wspierał dłonie i czoło na kierownicy limuzyny. Mężczyzna krzyczał, a właściwie tylko sądził, że krzyczy. Z jego ust dobiegał gorączkowy szept. Czarny samochód płynął arteriami miasta. Tylko nieliczni zwracali na niego uwagę.